Zapraszamy do wysłuchania książki Johna Grishama zatytułowanej Bar pod kogutem. Przełożył Lech Żołędziowski. Czyta Roch Siemianowski. Rozdział pierwszy. Końcówka roku przyniosła jak zwykle atmosferę świąteczną. Choć w domu Frazierów nie było specjalnie co świętować. Pani Frazier ubrała niedużą choinkę, zapakowała kilka tanich prezentów i upiekła kruche ciasteczka, których nikt tak naprawdę nie chciał jeść. No i jak co roku z głośników non-stop płynęły dźwięki dziadka do orzechów, do których zawzięcie nuciła w kuchni, jakby rzeczywiście miała się z czego cieszyć. Sytuacja jednak zupełnie nie skłaniała do okazywania radości. Pan Frazier wyprowadził się z domu 3 lata wcześniej, a jego nieobecność budziła nie tyle tęsknotę, ile gryzącą niechęć, bo bardzo szybko zamieszkał ze swoją dużo młodszą sekretarką, która, jak się okazało, była już w ciąży. Porzucona, upokorzona i załamana pani Frazier wciąż jeszcze walczyła z depresją. Louis, jej młodszy syn, przebywał w areszcie domowym po zwolnieniu za kaucją i miał przed sobą trudny rok zmagań z oskarżeniem o handel narkotykami i pokrewne występki. Nawet nie próbował kupić matce prezentu. Tłumaczył się tym, że z przyczepioną do nogi bransoletką dozoru elektronicznego nie wolno mu opuszczać domu. Ale i bez tego nikt nie oczekiwał, by Louis myślał o kupowaniu prezentów. Ani rok temu, ani 2 lata wcześniej, gdy kostki jego nóg nie były jeszcze niczym obciążone, chłopak też nie zawracał sobie głowy prezentami. Markowi, starszemu synowi, udało się wyrwać na święta z młyna nauki na studiach prawniczych i choć miał jeszcze mniej pieniędzy od brata, kupił matce perfumy. Kończył studia w maju przyszłego roku. W lipcu miał stanąć do egzaminu adwokackiego i we wrześniu podjąć pracę w kancelarii prawnej w Waszyngtonie. Przypadkowo, w tym samym miesiącu, na który wyznaczono termin rozprawy brata. Tyle, że sprawa Louis'ego wcale nie miała trafić do sądu. I to z 2 istotnych powodów. Po pierwsze, tajni agenci przyłapali go na gorącym uczynku sprzedaży 10 paczuszek kraku i uwiecznili to nawet na nagraniu. A po drugie, ani jego, ani matki nie było stać na wynajęcie przyzwoitego adwokata. Przez całe święta oboje przygadywali Markowi, że powinien się zająć obroną brata. No bo mógłby przecież opóźnić postępowanie na tyle, by zdążyć zdać egzamin adwokacki, do ukończenia prawa zostało mu już tylko parę miesięcy. A następnie, jako pełnoprawny adwokat, wykorzystać jakieś formalne uchybienia, o których tyle się czyta w gazetach, i doprowadzić do wycofania oskarżenia. W obmyślonym przez matkę i brata scenariuszu było wiele dziur. Ale Mark odmówił wdawania się w dyskusję, kiedy zaś okazało się, że Louis zamierza spędzić nowy rok na kanapie, okupując ją przez co najmniej 10 godzin i oglądając kolejno 7 meczów futbolowych, Mark cichaczem wymknął się z domu i pojechał do kolegi. Wracając wieczorem i prowadząc auto w stanie wskazującym, podjął decyzję, że pora stąd uciekać. Postanowił wrócić do Waszyngtonu i spożytkować resztę ferii na rozglądanie się po firmie, w której miał niedługo podjąć pracę. Przerwa w zajęciach trwała prawie 2 tygodnie. Ale po 10 dniach wysłuchiwania ciągłych narzekań Louis'ego i płynących z głośnika dźwięków dziadka do orzechów, Mark miał tak serdecznie dość, że nawet czekający go ostatni semestr studiów wydawał się miłą alternatywą. Nastawił budzik na 8:00 i przy porannej kawie oświadczył matce, że wraca do Waszyngtonu. Przykro mi, mamo, że muszę wyjechać trochę wcześniej niż planowałem i że zostawiam cię samą z twoim nieudanym synem, ale muszę znikać. Louis nie jest moim dzieckiem, żebym miał obowiązek go wychowywać. Mam swoje własne problemy. Pierwszym z nich był jego samochód. Ford Bronco, którym jeździł od czasów liceum. Licznik przestał działać przy stanie 300 000 przebiegu i zdarzyło się to w połowie koledżu. Samochód wymagał pilnej wymiany pompy paliwowej, która zajmowała pierwsze miejsce na liście wielu części do wymiany. Za pomocą taśmy klejącej i spinaczy biurowych Markowi udawało się przez ostatnie 2 lata utrzymać silnik, układ napędowy i hamulce na chodzie. Ale z pompą paliwową poniósł klęskę. Wprawdzie wciąż działała, lecz ze znacznie obniżoną wydajnością, przez co Bronco rozpędzał się na płaskim terenie maksymalnie do 70 paru km/h. By uniknąć rozjechania na autostradach i drogach szybkiego ruchu przez 18-kołowe smoki, Mark wybierał boczne drogi w wiejskim Delaware i na wschodnim wybrzeżu. W rezultacie 2-godzinna podróż z Dover do centrum Waszyngtonu zajmowała mu 2 razy dłużej niż powinna. Miał dzięki temu dużo czasu na dumanie o swych innych problemach. Numerem 2 na liście był dławiący go dług studencki. Kończąc college, miał zaciągnięte kredyty w wysokości $60,000 i był bez pracy. Ojciec był wprawdzie w tym czasie szczęśliwy z nową żoną, ale tak jak syn, tonął w długach i próbował zniechęcić go do dalszej nauki. Cholera! Chłopcze, 4 lata nauki i masz 60 kawałków w plecy, mówił. Odpuść, zanim jeszcze bardziej popłyniesz. Mark uważał jednak, że słuchanie ojca w sprawach finansowych byłoby głupotą. Więc przez 2 lata pracował dorywczo tu i tam, nalewając drinki, dostarczając pizzę i jednocześnie użerając się z wierzycielami. Teraz nawet nie bardzo umiał powiedzieć, skąd się wziął pomysł studiów prawniczych. Pamiętał tylko podsłuchaną przypadkiem rozmowę 2 facetów przy barze, którzy omawiali jakieś poważne sprawy, nie przestając ostro tankować. Mark stał za barem, w lokalu było pustawo, i po 4. kolejce wódki z sokiem żurawinowym goście zaczęli mówić tak głośno, że trudno było ich nie słuchać. Spośród wielu usłyszanych ciekawostek 2 utkwiły mu mocno w pamięci. Wielkie kancelarie prawne w Waszyngtonie przyjmują ludzi jak szalone. I pensje zaczynają się od 150 kawałków rocznie. Niedługo potem spotkał kolegę z koledżu, który był studentem 1. roku prawa w Foggy Bottom w Waszyngtonie. Roztoczył przez Markiem plany szybkiego ukończenia studiów w ciągu 2,5 roku i podjęcia pracy w firmie prawniczej z pensją idącą w grube 1000. Władze federalne oferowały kredyty studenckie każdemu, kto spełniał wymogi, co oznaczało, że wprawdzie skończy studia z gigantycznym długiem, ale przy takich zarobkach spłaci go po 5 latach. Kolega uważał to za rozsądne rozwiązanie i zaciągnięcie długu nazywał inwestowaniem w siebie, bo dzięki temu zapewniał sobie doskonałe zarobki na przyszłość. Mark połknął przynętę i rozpoczął przygotowania do egzaminu wstępnego. Osiągnął na nim niezbyt imponujący wynik 146 punktów, ale to, tak jak jego mizerna średnia 2,8 z koledżu, wyraźnie nie zraziło komisji rekrutacyjnej w Foggy Bottom. Przyjęto go z otwartymi ramionami. Jego wnioski o kredyt studencki zostały bez trudu zaakceptowane i w rezultacie Departament Edukacji przekazywał co roku kwotę $65,000 na konto szkoły. Żałosna rzeczywistość na semestr przed ukończeniem studiów była taka, że jego zadłużenie za czas nauki w koledżu i na Wydziale Prawa wynosiło łącznie z odsetkami $266,000. Następnym problemem było zatrudnienie. Okazało się bowiem, że rynek pracy wcale nie jest tak chłonny, jak Mark sądził. Nie był też w aż takim rozkwicie, jakby to wynikało z kolorowych prospektów reklamowych Foggy Bottom, czy wręcz oszukańczej strony w internecie. Absolwenci renomowanych uczelni prawniczych z najwyższej półki rzeczywiście wciąż dostawali oferty pracy za godne pozazdroszczenia wynagrodzenie. Ale Foggy Bottom zdecydowanie do nich się nie zaliczała. W końcu udało mu się znaleźć pracę w średniej wielkości kancelarii prawnej specjalizującej się w relacjach państwowych, co w przekładzie na ludzki język znaczyło niewiele więcej niż lobbying. Jego pensji wyjściowej na razie nie ustalono. bo zarząd firmy miał się zebrać w początkach stycznia, dokonać przeglądu wyników finansowych za rok ubiegły i dopiero na tej podstawie ustalić politykę płacową na rok bieżący. Za kilka miesięcy Mark był umówiony ze swym doradcą kredytowym na poważną rozmowę na temat restrukturyzacji swego zadłużenia i uzgodnienia sposobu wybrnięcia z tego bagna. Niemniej doradca już zdążył wyrazić zaniepokojenie tym, że Mark do dziś nie wie, ile będzie zarabiał. Marka też to niepokoiło, zwłaszcza, że żadna z osób poznanych w jego przyszłej firmie nie wzbudziła w nim zaufania. I choć nie przestawał się łudzić, w głębi duszy czuł, że jego przyszłość jest daleka od stabilizacji. Kolejnym problemem był czekający go egzamin adwokacki. W związku z sytuacją na rynku pracy, waszyngtoński egzamin zaliczał się do najbardziej wymagających w kraju. I zastraszająco wysoki procent absolwentów Foggy Bottom go oblewał. Tymczasem ci, co kończyli renomowane uczelnie, radzili sobie na nim dobrze. W ubiegłym roku wskaźnik powodzenia wyniósł 91% dla Georgetown i 89% dla Uniwersytetu Georgia Washingtona. Ale tylko żałosne 56% dla Foggy Bottom. By zdać egzamin, Mark powinien zasiąść do nauki od razu na początku stycznia i ślęczeć nad książkami przez następne 6 miesięcy. No ale brakowało mu do tego zapału, zwłaszcza w zimne, ponure i przygnębiające dni. Chwilami ciężar zadłużenia przygniatał go jak betonowe bloczki przytroczone do pleców. Chodzenie stawało się udręką, uśmiechanie się sprawiało trudność. Żył w biedzie, a jego przyszłość, nawet przy perspektywie pracy, rysowała się mgliście. Większość jego kolegów ze studiów miała zaciągnięte kredyty i żadnej pracy. Pamiętał, że już na pierwszym roku słychać było narzekania, po czym z każdym semestrem robiło się coraz gorzej i narastała atmosfera przygnębienia i podejrzliwości. Sytuacja na rynku pracy systematycznie ulegała pogorszeniu. Wyniki egzaminów adwokackich absolwentów Foggy Bottom wprawiały w zakłopotanie. Długi rosły. Na zajęciach trzeciego roku coraz częściej dochodziło do scysji studentów z wykładowcami. Dziekan nie wyściubiał nosa ze swego gabinetu. Blogerzy wyżywali się na szkole i stawiali zaczepne pytania. Czy to jest przekręt? Czy wpuszczono nas w maliny? Gdzie się podziały nasze pieniądze? Wszyscy znajomi Marka w większym czy mniejszym stopniu byli zdania, że po pierwsze, Foggy Bottom jest uczelnią poniżej wymaganego poziomu. Po drugie, składa zbyt wiele obietnic bez pokrycia. Po trzecie, kosztuje za drogo. Po czwarte, zachęca do zaciągania zbyt wysokich kredytów. Po piąte, przyjmuje za słabych kandydatów, którzy tak naprawdę nie mają czego szukać na studiach prawniczych. A po szóste, jej absolwenci są nieodpowiednio przygotowani do egzaminu adwokackiego lub są za głupi, by go zdać. Krążyły pogłoski, że rekrutacja spadła o 50%. Taki spadek zainteresowania szkołą bez wsparcia ze strony władz oświatowych i dotacji państwowych musiał oznaczać różnego rodzaju bolesne cięcia kosztów, w wyniku czego zła uczelnia mogła tylko jeszcze bardziej się pogorszyć. Marka Fraziera i jego kolegów z roku akurat to specjalnie nie bolało. Jakoś przebiedują ostatnie 4 miesiące zajęć i z radością opuszczą Foggy Bottom, by już nigdy do niej nie powrócić. Mark mieszkał w 5-piętrowym budynku, który w ciągu 80 lat istnienia uległ znaczącej degradacji. Ale czynsz był niski i to przyciągało studentów Georgia Washingtona i Foggy Bottom. Początkowo kamienica nosiła nazwę Domu Coopera, ale po 3 dekadach okupowania jej przez studenterię przyjęła się skrócona nazwa Coop. Ponieważ windy rzadko działały, Mark wspiął się po schodach na 3. piętro i wszedł do swego ciasnego, skromnie umeblowanego mieszkanka o powierzchni 46 metrów kwadratowych. za które płacił $800 miesięcznie. Po ostatnim egzaminie coś mu strzeliło do głowy i przed wyjazdem na święta dokładnie je wysprzątał. Zapaliwszy światło, z przyjemnością stwierdził, że wszystko jest na swoim miejscu. I nie było powodu, by mogło być inaczej. Właściciel tej rudery nigdy się w niej nie pokazywał. Mark rozpakował torby i z zaskoczeniem wsłuchiwał się w panującą ciszę. Zwykle dom był pełen studentów i przez cienkie ściany przenikały różne hałasy. Muzyka, odgłosy telewizji, kłótnie, śmiechy, awantury przy pokerze oraz dźwięki gitar, a nawet puzonu palanta z czwartego piętra, który pierdział na nim tak, że cały dom drżał w posadach. Stanowiły nieodłączny akompaniament. Ale nie dziś. Wszyscy rozjechali się do domów na święta i w budynku panowała głucha cisza. Po pół godzinie Mark zaczął się nudzić i wyszedł z domu. Szedł New Hampshire Avenue i czuł, jak pędzony wiatrem ziąb przenika jego cienką kurtkę i stare spodnie kaki. Coś mu kazało skręcić w 21 i sprawdzić, czy jego szkoła jest otwarta. W mieście, w którym nie brakowało okropnych, nowoczesnych budynków, siedzibie Foggy Bottom i tak udawało się kłuć w oczy wyjątkową brzydotą. Był to powojenny, ośmiokondygnacyjny budynek z wypłowiałej, żółtej cegły, z niesymetrycznymi skrzydłami bocznymi, co zapewne świadczyło o próbie oryginalności architektonicznej projektanta. Pierwotnie znajdowały się tu jakieś biura, potem jednak porozwalano ściany działowe i utworzono ciasne sale wykładowe na czterech niższych kondygnacjach. Na piątej mieściła się biblioteka w postaci labiryntu sporych nor króliczych z regałami pełnymi rzadko dotykanych ksiąg i ścianami ozdobionymi portretami nikomu nieznanych sędziów i wykładowców prawa. Administracja szkoły zajmowała szóste i siódme piętro. Na ostatnim, ósmym piętrze, możliwie jak najdalej od studentów, mieściły się gabinety kierownictwa szkoły, w tym także schowany w najdalszym kącie gabinet dziekana, którego ten prawie w ogóle nie opuszczał. Drzwi frontowe nie były zamknięte. I Mark wszedł do pustego holu. Wprawdzie z przyjemnością powitał panujące w nim ciepło, ale wnętrze, jak zwykle, zrobiło na nim przygnębiające wrażenie. Całą jedną ścianę zajmowała ogromna tablica z przyczepionymi do niej niezliczonymi komunikatami i ogłoszeniami, w tym kilkoma plakatami reklamującymi studia za granicą i masą ręcznie wypisanych ofert sprzedaży, książek, rowerów, biletów i konspektów wykładów, korepetycji i lokali do wynajęcia. Nad całą szkołą wisiała groźba egzaminu adwokackiego, jak ciemna gradowa chmura. I na tablicy nie brakowało ofert zachwalających kursy powtórkowe do egzaminu. Pewnie, gdyby się uparł, znalazłby też kilka ofert zatrudnienia. Ale ostatnio zdarzało się to w murach Foggy Bottom coraz rzadziej. W rogu tablicy natknął się na ulotkę, którą już znał, z propozycją dalszych kredytów studenckich. W kącie holu mieścił się niewielki barek kawowy z automatami z napojami, ale najwyraźniej na czas ferii wszystko zostało wyłączone i zamknięte. Opadł na mocno sfatygowany, skórzany fotel i zanurzył się w ponurej atmosferze szkoły. Czy to naprawdę uczelnia, czy tylko drukarnia dyplomów? Odpowiedź na to pytanie stawała się coraz bardziej oczywista i Mark po raz tysięczny pożałował, że w ogóle wszedł przez te drzwi jako naiwny i niewinny student pierwszego roku. Teraz, niemal 3 lata później, uginał się pod ciężarem zadłużenia, którego spłacenia w ogóle sobie nie wyobrażał. Jeśli w tym tunelu było jakieś światełko, on go nie dostrzegał. I dlaczego ktoś nazwał uczelnię mglistym dnem? Jakby wkuwanie prawa nie było wystarczająco odstraszające. 20 lat temu Jakiś dowcipniś nadał uczelni dodatkowo odstraszającą nazwę. Ów dowcipniś, dziś już nieżyjący, sprzedał potem szkołę grupie inwestorów z Wall Street, do których należała cała sieć uczelni prawniczych. Mówiło się o tych placówkach, że choć przynoszą godziwe zyski, nie są znane z wypuszczania wybitnych prawników. Jak w ogóle się sprzedaje i kupuje szkoły prawnicze? Dla Marka stanowiło to nadal zagadkę. Usłyszał jakieś głosy i w pośpiechu opuścił budynek. Poszedł dalej, New Hampshire, aż do Dupont Circle, gdzie wstąpił do księgarni Cramer Books, żeby się rozgrzać i wypić kawę. Generalnie wszędzie chodził pieszo, bo jego bronko za bardzo szarpało i gasło w ulicznym ruchu. Trzymał samochód na placyku za kup, zawsze z kluczykami w stacyjce. Ale niestety jak dotąd nikt się nie skusił, żeby go ukraść. Rozgrzany ruszył na północ Connecticut Avenue. 6 przecznic dalej kancelaria prawna Ness Skelton zajmowała kilka pięter w nowoczesnym biurowcu niedaleko hotelu Hinckley Hilton. Podczas ubiegłorocznych wakacji Markowi udało się wyprosić w niej letnią praktykę za stawkę poniżej urzędowej płacy minimalnej. Letnie praktyki w takich wielkich firmach służyły oswajaniu najlepszych studentów z życiem prawnika i nie wymagano od nich zbyt wiele pracy. Praktykantów, których obowiązywał bardzo łagodny reżim biurowy, kuszono dodatkowo biletami na mecze i zaproszeniami na koktajle w ogrodach wspaniałych rezydencji bogatych wspólników. Wszystko po to, by ich złowić, namówić do podpisania umowy i tuż po dyplomie wrzucić w tryby maszynki mielącej biurowe mięso przez 100 godzin tygodniowo. Ale nie w Ness Skelton. Ta firma zatrudniała zaledwie 50 prawników i było jej daleko do czołówki kancelarii prawnych w mieście. Klientami były stowarzyszenia branżowe i pracownicze, takie jak Forum Plantatorów Soi, Związek Emerytowanych Pracowników Poczty, Komitet Wołowiny i Jagnięciny, Krajowe Stowarzyszenie Firm Asfaltowych, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Pracowników Kolei, a także kilka firm z przemysłu obronnego, które pragnęły uszczknąć coś dla siebie. Eksperci Ness Skelton, jeśli w ogóle tacy byli, utrzymywali kontakty z kongresem, a firmowy program praktyk letnich nastawiony był bardziej na wykorzystywanie taniej siły roboczej niż na wyszukiwanie zdolnych studentów do przyszłej pracy. Mark pracował jak wół i zmagał się jak mógł z ogłupiającą pracą. W rezultacie, gdy pod koniec lata dostał propozycję, którą można było uznać za coś w rodzaju oferty pracy, pod warunkiem zdania egzaminu adwokackiego, nie wiedział, czy się z tego cieszyć, czy rozpłakać. Ale i tak ją przyjął. Nie miał nic innego w zanadrzu. I z dumą stał się jednym z nielicznych studentów Foggy Bottom z zapewnioną przyszłością. Przez całą jesień delikatnie naciskał swego opiekuna w firmie o sprecyzowanie warunków przyszłego zatrudnienia. Lecz niczego nie wskórał. Być może nastąpi fuzja, być może dojdzie do rozbicia firmy na mniejsze części, być może wydarzą się różne rzeczy, ale podpisanie z nim umowy nie było jedną z nich. Więc czekał. Popołudniami w soboty, w dni świąteczne, kiedy tylko zaczynał się nudzić, wpadał do firmy, zawsze ze sztucznie radosnym uśmiechem na twarzy i równie udawaną gorliwością, by w czymś pomóc. Nie miał pewności, czy mu to w czymś pomoże. Zakładał jednak, że nie zaszkodzi. Jego opiekunem był niejaki Randall, prawnik z 10-letnim stażem, o krok od zostania wspólnikiem firmy. Prawnikowi, który po 10 latach pracy w Ness Skelton nie kwalifikował się na wspólnika, dyskretnie pokazywano drzwi. Randall był absolwentem Uniwersytetu George'a Washingtona, co w kategoriach rankingowych plasowało go o szczebel niżej od tych, którzy ukończyli Georgetown, ale kilka szczebli wyżej od absolwentów Foggy Bottom. Hierarchia była pod tym względem jasna, a jej najbardziej zaciekłymi obrońcami byli absolwenci George'a Washingtona. czuli się upokorzeni tym, że banda z Georgetown patrzy na nich z góry i z tym większą zawziętością dawali odczuć swą wyższość wszystkim absolwentom Foggy Bottom. W firmie aż się roiło od różnego rodzaju klik i układów i Mark wielokrotnie się zastanawiał, jak sobie z tym poradzi. Pracowało w niej już dwóch absolwentów jego uczelni, lecz obaj byli tak zajęci dystansowaniem się od dawnej szkoły, że nie mieli czasu na wyciągnięcie pomocnej dłoni do Marka. Prawdę mówiąc, ignorowali go, nawet bardziej niż inni. Często krzywił się pod nosem na stosunki panujące w firmie, był jednak skłonny pogodzić się z tym, że w każdym zawodzie obowiązuje specyficzna hierarchia. Poza tym za bardzo zajmowało go chronienie własnej skóry, by zastanawiać się, kto gdzie kończył prawo. Miał na głowie inne problemy. Wysłał wcześniej do Randalla mail, że wpadnie do biura sprawdzić, czy może się do czegoś przydać. Ten powitał go krótkim burknięciem. Rzuciłeś? Jasne. Randall, a tobie jak minęły święta? Wspaniale cię znów widzieć. Znudziło mnie już to świętowanie. Co słychać? Dwie sekretarki rozłożyła grypa, odparł Randall, wskazując na stertę papierów grubości 30 centymetrów. Potrzebuję po 14 kopii z każdego ułożonych i spiętych w komplety. No pewnie. Wracamy do kopiarni. Oczywiście, powiedział Mark z takim entuzjazmem w głosie, jakby już nie mógł się doczekać włączenia kopiarki. Zaniósł stertę dokumentów do podziemnego lochu z rzędem kopiarek i następne 3 godziny spędził na bezmyślnym zajęciu, za które nie dostanie ani centa. Niemal zatęsknił za Louisem i jego bransoletką dozoru elektronicznego na nodze. Rozdział 2. Dla Todda Lucero inspiracją do pójścia na studia prawnicze była, tak jak dla Marka, podsłuchana rozmowa o wyraźnie alkoholowym charakterze. Od 3 lat był barmanem w barze pod Starym Rudym Kotem. Wodopoju w stylu angielskiego pubu, cieszącym się popularnością wśród studentów George'a Washingtona i Foggy Bottom. Po skończeniu koledżu we Frostburgu wyjechał z Baltimore do Waszyngtonu w poszukiwaniu pracy. Gdy jego wysiłki skończyły się niepowodzeniem, zaczepił się dorywczo pod Starym Rudym Kotem, po czym szybko zdał sobie sprawę, że napełnianie kufli i nalewanie mocniejszych drinków bardzo mu pasuje. Pokochał życie barowe, odkrył w sobie talent do pogaduszek z klientami i umiejętność łagodzenia scysji. Szybko zyskał popularność i był po imieniu z setkami bywalców. W ciągu minionych 2,5 roku wielokrotnie zmagał się z chęcią rzucenia studiów i zrealizowania marzenia o własnym barze. Jednak jego ojciec był zdecydowanie temu przeciwny. Pan Lucero był policjantem z Baltimore i od zawsze namawiał syna do zdobycia zawodu z dyplomem uniwersyteckim. Tyle, że namawianie nie szło niestety w parze z pomocą finansową. I Todd, tak jak Mark, wpadł w pułapkę studenckiego zadłużenia. Trafili na siebie od razu pierwszego dnia, podczas wstępnego zapoznawania się z uczelnią, gdy obaj widzieli przed sobą wielkie kariery prawnicze i jeszcze większe zarobki, wykazując się taką samą naiwnością jak reszta 350 pierwszoroczniaków. Po pierwszym roku Todd postanowił zrezygnować. Ale ojciec strasznie na niego nawrzeszczał i Todd się ugiął. Obowiązki barmana nie zostawiały czasu na pukanie do różnych drzwi w Waszyngtonie i szukanie miejsca na letnią praktykę. Postanowił rzucić studia po 2 roku i powstrzymać przyrost długu. Jednak jego doradca kredytowy zdecydowanie mu to odradził. Uświadomił mu, że dopóki studiuje, nie musi się borykać z bezwzględnym reżimem spłat zadłużenia i że bardziej mu się opłaci pożyczać dalej, skończyć studia i znaleźć dobrze płatną pracę, która przynajmniej w teorii pozwoli szybko wyjść z długów. Teraz, kiedy do skończenia studiów został mu już tylko 1 semestr, Todd doskonale wiedział, że takiej pracy po prostu nie ma. Gdyby wtedy pożyczył z banku te same 195 tysięcy dolarów i otworzył własny bar, dziś tarzałby się w pieniądzach i wiódł barwne życie. Mark przyszedł do Rudego Kota tuż po zmroku i usiadł na swym ulubionym stoliku przy końcu baru. Stuknęli się stodem pięściami. — Fajnie cię widzieć, stary — powiedział Mark. — Ciebie też. Todd przysunął mu oszroniony kufel lekkiego piwa. Jego status w barze pozwalał mu stawiać wszystkim, którym chciał. I Mark już od lat nie płacił za drinki. Studenci rozjechali się do domów na ferie i w barze było pustawo. — No, to co u ciebie? — spytał Todd, opierając się łokciami o ladę. — Spędziłem urocze popołudnie w drogim, starym Neskelton na kopiowaniu i sortowaniu makulatury, której nikt nigdy nie będzie czytał. Kolejne durne zadanie. Nawet personel pomocniczy patrzy na mnie z góry. Nienawidzę tego miejsca. Nadal nie raczyli podpisać ze mną umowy. Nie masz jeszcze umowy? Nie. A obraz staje się coraz bardziej mglisty. Todd upił łyk z kubka trzymanego pod ladą. Nawet status pierwszego barmana nie upoważniał go do picia podczas pracy. Ale właściciela akurat nie było. To jak minęły święta w domu Frazierów? Spytał. Wytrzymałem 10 żałosnych dni i zwiałem. A u ciebie? 3 dni. Potem obowiązki wezwały mnie do powrotu. Co u twojego brata? Ma wciąż poważne kłopoty. Nadal grozi mu odsiadka. Powinienem mu współczuć, ale trudno współczuć komuś, kto przez pół dnia śpi, a drugą połowę spędza na kanapie oglądając Sędzie Judy i użalając się na bransoletkę dozoru elektronicznego na nodze. Biedna mama. Jesteś dla niego strasznie surowy. I tak niewystarczająco. Na tym polega jego problem. Nikt nigdy nie dobrał mu się do skóry. Złapali go z prochami, kiedy miał 13 lat. Zrzucił winę na kolegę i oczywiście rodzice przybiegli mu na pomoc. Nigdy nie ponosił za nic winy. Aż do teraz. Cholera, nie wyobrażam sobie mieć brata w kiciu. No, to głupia sytuacja. Chciałbym mu pomóc, ale nie ma szans. Ojca nawet nie pytam. Nie widziałem się z nim ani nie rozmawiałem przez telefon. Nie przysłał nawet kartki na święta. Ma 50 lat i jest dumnym tatusiem 3-latka. Więc pewnie musiał odgrywać przed nim świętego Mikołaja. Zwalił pod choinką stertę zabawek i uśmiechał się jak idiota. A dzieciak z piskiem zbiegał ze schodów. Koszmar. Para młodych ludzi weszła do baru i Todd przeszedł wzdłuż lady, by ich obsłużyć. Mark wyjął telefon i sprawdził wiadomości. — Widziałeś już jakieś oceny? — spytał Todd po powrocie. — Nie, ale co to za różnica? I tak wszyscy jesteśmy najlepsi. Oceny w Foggy Bottom były przedmiotem żartów. Dla reputacji szkoły było ważne, by opuszczający ją absolwenci mieli czym się pochwalić. Więc profesorowie sypali piątkami i czwórkami jak z rogu obfitości. Na tej uczelni nikt nie oblewał egzaminów końcowych, co oczywiście rodziło wśród studentów lekceważący stosunek do nauki. A to z kolei podważało sens współzawodnictwa i mierni studenci stawali się jeszcze bardziej mierni. Nic dziwnego, że późniejszy egzamin adwokacki był takim wyzwaniem. A poza tym chyba sobie nie wyobrażasz, że nasi suto opłacani profesorowie będą w czasie ferii ślęczeli nad wystawianiem ocen, dodał Mark. Todd pociągnął następny łyk i pochylił się nad barem. Mamy większy problem, mruknął. Z Gordim? Z Gordim. Tego się bałem. Wysłałem mu SMS-a i próbowałem dzwonić, ale ma wyłączony telefon. A co się dzieje? Niedobrze. Wygląda na to, że pojechał na ferie do domu i święta zeszły mu na kłótniach z Brendą. Ona życzy sobie wielkiego ślubu w kościele z 1000 zaproszonych gości. A Gordy w ogóle nie chce się żenić. Jej matka ma w tej sprawie dużo do powiedzenia. Jego matka nie rozmawia z jej matką i cała sprawa wisi na włosku. Ślub jest 15 maja, Todd. I o ile dobrze pamiętam, jesteśmy obaj proszeni na drużbów pana młodego. No, więc ja bym na to nie stawiał. Wrócił już i przestał brać leki. Zola była tu dziś po południu i poskarżyła się. Jakie leki? To długa historia. Jakie leki? On ma dwubiegunówkę, Mark. Zdiagnozowano ją już parę lat temu. Żartujesz? Jak mógłbym żartować czegoś takiego? Ma chorobę dwubiegunową. I Zola mówi, że odstawił lekarstwa. Czemu miałby to przed nami ukrywać? Na to nie umiem odpowiedzieć. Mark pociągnął długi łyk piwa i pokręcił głową. To Zola już wróciła? Spytał. Tak. Najwyraźniej ona i Gordy przyspieszyli powrót o parę dni, żeby się sobą nacieszyć. Chodź. Nie jestem pewien, czy aż tak bardzo się cieszą. Zola twierdzi, że odstawił leki jakiś miesiąc temu, w trakcie nauki do egzaminów końcowych. Jednego dnia jest w euforii i skacze pod sufit, następnego popada w otępienie, sączy tekile i pali trawkę. I plecze jakieś bzdury. Mówi, że chce rzucić studia i uciec na Jamajkę. No oczywiście, z Zolą. Ona się boi, że Gordy może popełnić jakieś głupstwo i zrobić sobie coś złego. Głupi jest. Od dawna jest zaręczony z ukochaną z liceum, naprawdę fajną dziewczyną, która w dodatku ma forsę. A on ugania się za Afrykanką, której rodzice i bracia przebywają w naszym kraju jako nielegalni imigranci. I to teraz, kiedy wokół nielegalnych jest tyle szumu. Koleś naprawdę jest głupi. Gordy ma kłopoty, Mark. Od paru tygodni tonie i naprawdę potrzebuje naszej pomocy. Mark odsunął od siebie piwo, ale tylko na parę centymetrów i spludł dłonie za głową. Jakbyśmy nie mieli dość własnych kłopotów. I niby jak mamy mu pomóc? Ty mi powiedz. Zola próbuje go pilnować i chce, żebyśmy przyszli dziś wieczór. Mark parsknął śmiechem i łyknął piwa. Co cię tak śmieszy? Obruszył się Todd. Nic. Ale wyobrażasz sobie ten skandal w Martinsburgu, jeśli się rozejdzie, że Gordonowi Turnerowi, którego ojciec jest diakonem w miejscowym kościele, a narzeczona, córką znanego lekarza, odbiło. Rzucił studia prawnicze i uciekł na Jamajkę z afrykańską muzułmanką. Naprawdę uważasz to za zabawne? Musisz się bardziej postarać, bo to śmieszne jak cholera, powiedział Mark, ale sam przestał się śmiać. Słuchaj, Todd, nie możemy zmusić go do łykania lekarstw. Jeśli spróbujemy, nakopie nam obu do tyłków. On potrzebuje naszej pomocy. Kończę dziś o 9:00 i pojedziemy tam. Przy barze usiadł mężczyzna w eleganckim garniturze i Todd podszedłby przyjąć zamówienie. Mark nie ruszył się. Sącząc piwo, popadł w jeszcze większą zadumę. Rozdział 3. 3 lata przed narodzinami Zoli Mal jej rodzice uciekli z Senegalu. Wraz z 2 synami zagnieździli się w slumsach Johannesburga i utrzymywali się z dorywczych prac przy myciu podłóg i kopaniu rowów. Przez 2 lata zaoszczędzili na bilety na statek i z pomocą miejscowego przemytnika odbyli wraz z 15 Senegalczykami męczącą podróż na pokładzie liberyjskiego frachtowca do portu w Miami. Po przeszmuglowaniu na brzeg spotkali się z jej wujkiem, który ich zabrał do swego domu w Newark, w New Jersey, gdzie zamieszkali w 2-pokojowym mieszkanku w bloku pełnym uchodźców z Senegalu. Nikt z mieszkańców tego bloku nie posiadał zielonej karty. Rok po ich przyjeździe do Stanów w szpitalu uniwersyteckim w Newark urodziła się Zola, co automatycznie zapewniło jej amerykańskie obywatelstwo. Podczas gdy rodzice imali się różnych zajęć, pracując w 2 czy 3 miejscach naraz, zawsze za wynagrodzenie niższe od minimalnej ustawowej płacy, Zola i jej 2 bracia chodzili do miejscowej szkoły, wtapiając się w otoczenie. Byli pobożnymi muzułmanami i z zapałem praktykowali swoją religię. Choć trzeba przyznać, że Zolę od początku pociągał zachodni styl życia. Ojciec był człowiekiem pryncypialnym, i upierał się, by dzieci zastąpiły angielskim rodzime języki Wolof i francuski. Chłopcy szybko opanowali angielski i pomagali rodzicom w uczeniu się nowego języka. Rodzina przenosiła się z jednego do drugiego ciasnego mieszkania w Newark, zawsze w sąsiedztwie innych Senegalczyków, którzy tak jak oni żyli w strachu przed deportacją. Trzymanie się w większej grupie było bezpieczniejsze, przynajmniej tak im się zdawało. Niemniej każde pukanie do drzwi wywoływało dreszcz strachu. Unikanie wszelkich awantur było nakazem chwili, więc Zola i jej bracia zostali nauczeni, że nie wolno im dać się wciągnąć do czegokolwiek, co mogłoby zwrócić na nich uwagę. I choć Zola miała w pełni legalne prawo pobytu, zdawała sobie sprawę, że jej rodzina jest w niebezpieczeństwie. Cały czas żyła w strachu przed aresztowaniem i deportacją rodziców i braci do Senegalu. W wieku 15 lat znalazła pierwszą pracę. Na zmywaku w lokalnej knajpce. Oczywiście za gotówkę płatną z ręki do ręki i to nędzną. Bracia także pracowali i rodzina ciułała grosz do grosza. Zola nie zapominała też o nauce. Skończyła liceum z dobrym wynikiem i podjęła studia zaoczne w państwowym koledżu. Uzyskanie niewielkiego stypendium pozwoliło jej przenieść się na studia stacjonarne i nawet podjąć pracę w uczelnianej bibliotece, ale nadal zmywała naczynia wraz z matką, sprzątała po domach i jako babysitterka pilnowała dzieci w rodzinach znajomych, którym powodziło się lepiej. Starszy brat ożenił się z niemuzułmanką. I choć to, że była Amerykanką, oznaczało łatwiejszą drogę do uzyskania obywatelstwa, wywołało poważny rozdźwięk z rodzicami. Wyjechał z żoną do Kalifornii, by tam zacząć nowe życie. W wieku 20 lat Zola wyniosła się z domu i rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Stanowym Montclair. Zamieszkała w akademiku z dwiema Amerykankami, dość skromnie sytuowanymi. Jako główny przedmiot obrała księgowość, bo zawsze dobrze czuła się wśród cyfr i miała smykałkę do finansów. Uczyła się pilnie. Jednak obowiązki wynikające z paru prac dodatkowych nie zostawiały jej zbyt wiele czasu na naukę. Kiedy współlokatorki wprowadziły ją w świat studenckich imprez, okazało się, że do tego też ma smykałkę. I o ile uparcie przestrzegała muzułmańskiej abstynencji w odniesieniu do napojów wyskokowych, zresztą bez większego trudu, bo alkohol tak naprawdę jej nie smakował, o tyle w innych kwestiach, szczególnie mody i seksu, była dużo bardziej otwarta. Miała prawie 1,80 m wzrostu i często słyszała zachwyty nad tym, jak wygląda w obcisłych dżinsach. Jej pierwszy chłopak, szczęśliwie, nauczył ją wszystkiego o seksie, dzięki drugiemu poznała narkotyki. Pod koniec pierwszego roku, po cichu, ale zdecydowanie, zaczęła się uważać za niepraktykującą muzułmankę. O czym jej rodzice nie mieli pojęcia. Czekały ich zresztą poważniejsze kłopoty. Podczas jesiennego semestru ostatniego roku studiów Zoli jej ojca aresztowano, w wyniku czego przesiedział 2 tygodnie w areszcie, zanim udało się zorganizować kaucję. Przed aresztowaniem pracował jako malarz u przedsiębiorcy budowlanego, także Senegalczyka, ale z zieloną kartą. Szef firmy najwidoczniej wykosił konkurencyjną firmę związkową, sprzątnąwszy jej sprzed nosa lukratywny kontrakt na pomalowanie nowego kompleksu biurowego w Newark. Wściekły związkowiec powiadomił władze, że w firmie konkurenta pracują nielegalni imigranci. Już samo to było poważnym przestępstwem. Ale dodatkowo ponoć zginęły jakieś materiały biurowe i oskarżycielski palec wskazał firmę Senegalczyka. W rezultacie ojca Zoli i 4 innych pracowników bez zielonej karty oskarżono o kradzież. Wszyscy dostali wezwania do stawienia się przed sądem imigracyjnym. W dodatku zostali oskarżeni o przestępstwo kryminalne. Zola wynajęła adwokata, który rzekomo specjalizował się w takich sprawach i rodzina wyłuskała ponad $9,000. Praktycznie wszystkie swoje oszczędności. Adwokat okazał się strasznie zajęty, prawie nigdy go nie było i rzadko oddzwaniał na ich telefony. Rodzice i brat trzymali się w ukryciu, więc użeranie się z prawnikiem spadło na Zolę. Szybko znienawidziła tego faceta, który zalewał ją potokiem słów i bezwstydnie naciągał fakty. Najchętniej by go zwolniła, ale brakowało pieniędzy na wynajęcie kogoś innego. Kiedy jednak nie stawił się w sądzie w wyznaczonym terminie, sam sędzia odsunął go od sprawy. Ostatecznie Zoli udało się dotrzeć do prawnika z organizacji pomocy prawnej, a ten doprowadził do oddalenia oskarżenia o przestępstwo kryminalne. Nie miało to jednak wpływu na zagrożenie deportacją. Sprawa wlokła się w nieskończoność i wyniki Zoli na uczelni mocno na tym ucierpiały. Po wielu rozprawach i przesłuchaniach doszła do wniosku, że wszyscy prawnicy są leniwi albo głupi i lepiej poradziłaby sobie z tym sama. Dała się złapać na lep propagandy, że łatwe kredyty federalne umożliwiają wszystkim studiowanie prawa i podjęła pierwsze odważne kroki na drodze do Foggy Bottom. Będąc obecnie w połowie ostatniego roku studiów, miała dług większy niż mieściło się to jej w głowie. Rodzicom i nieżonatemu bratu wciąż groziła deportacja, choć ich sprawa utknęła gdzieś w masie podobnych spraw imigracyjnych. Mieszkała przy 23 ulicy. W budynku nie pod upadłym aż tak bardzo jak Coop, ale pod wieloma względami podobnym. Zajmowała go gromada studentów gnieżdżących się w małych, mizernie umeblowanych klitkach. Na początku trzeciego roku poznała Gordona Tannera, przystojnego, atletycznie zbudowanego blondyna, mieszkającego dokładnie po drugiej stronie korytarza. Sprawy szybko nabrały tempa, wybuchł gorący romans i wkrótce zaczęły się rozmowy o wspólnym zamieszkaniu. Naturalnie ze względów oszczędnościowych. Gordon ostatecznie wycofał się z pomysłu, bo Brenda, jego urodziwa narzeczona z rodzinnej miejscowości, polubiła wielkomiejskie życie i często go odwiedzała. Lawirowanie między dwiema kobietami przerastało Gordona. Z Brendą był zaręczony praktycznie od zawsze, ale teraz ze wszystkich sił chciał uniknąć małżeństwa. Życie z Zolą pociągało jednak za sobą szereg problemów, więc wcale nie był pewien, czy jest gotów uciec z czarną dziewczyną i porzucić na zawsze rodziców i wszystkich przyjaciół. Na to nałożył się stres, związany z szukaniem zatrudnienia na ciasnym czy wręcz niedostępnym rynku pracy, z trzymającym za gardło zadłużeniem i obawa, że nie zda egzaminu adwokackiego. W końcu Gordon się załamał. 5 lat wcześniej zdiagnozowano u niego chorobę dwubiegunową. Jednak leki i psychoterapia zrobiły swoje i nie licząc jednego przerażającego epizodu w koledżu, jego życie praktycznie wróciło do normy. Utrata kontroli nastąpiła na 3 roku w Foggy Bottom, w okolicach Święta Dziękczynienia, gdy nagle odstawił leki. Zola przez jakiś czas z przerażeniem obserwowała nagłe skoki nastroju, aż w końcu się wtrąciła. Gordon przyznał się jej do swojej choroby i wrócił do zażywania lekarstw. Przez następne kilka tygodni jego stany euforyczne i depresyjne nie występowały. Skończyli sesję egzaminacyjną i rozjechali się do domów na święta, choć żadne z nich się do tego nie paliło. Gordy był zdecydowany doprowadzić do ostatecznej kłótni z Brendą i odwołać ślub. Zola nie chciała spędzać świąt z rodziną. Wiedziała, że mimo własnych kłopotów ojciec znajdzie czas i energię na wygłaszanie kazań potępiających jej grzeszne życie w zachodnim stylu. Po tygodniu oboje wrócili do Waszyngtonu. Ona nienawrócona, Gordy nadal jako narzeczony z terminem ślubu, wyznaczonym na 15 maja. Co gorsza, znów przestał przyjmować leki i zaczął się zachowywać w sposób nieprzewidywalny. Przez 2 dni potrafił nie wyściubić nosa ze swojego pokoju. Spał albo siedział zapatrzony w pustą ścianę, z brodą opartą o kolana. Zola przychodziła i wychodziła, nie wiedząc, co z tym fantem począć. Potem na 3 dni gdzieś zniknął i powiadomił ją tylko SMS-em, że pojechał pociągiem do Nowego Jorku pogadać z pewnymi ludźmi. i że jest na tropie wielkiego spisku, w związku z czym jest bardzo zajęty. Spała u siebie, gdy o 4:00 nad ranem wtargnął do jej pokoju, zerwał z siebie ubranie i zażądał seksu. W godzinach popołudniowych znów gdzieś zniknął, by, jak powiedział, tropić złoczyńców i grzebać się w brudach. Wrócił w stanie skrajnego podniecenia i spędził wiele godzin nad laptopem. Uprzedziwszy ją, by nie zawracała mu głowy, bo ma strasznie dużo do zrobienia. Przerażona i zdesperowana Zola w końcu wybrała się pod starego rudego kota i opowiedziała wszystko Todowi.